A w studiu są zapowiadani goście. Jest już Julka i Tosia i ich gość.
Dziś w studiu z nami lekarz medycyny ratunkowej Elżbieta Barzdo.
Dzień dobry.
Takie pierwsze podstawowe pytanie. Jakie cechy powinien mieć ratownik medyczny?
To jest bardzo dobre i jednocześnie, Julka, bardzo trudne pytanie. Bo tych cech, które predysponują do bycia dobrym ratownikiem medycznym, jest sporo. Ale przede wszystkim to jest duża odporność na stres i taka umiejętność zachowania zimnej krwi w sytuacji, w której ktoś jest w stanie zagrożenia życia. Umiejętność trzeźwego myślenia wtedy, kiedy inni popadają w panikę. To jest jedna z najważniejszych cech, którą musi posiadać ratownik medyczny. U nas mówi się, że ratownicy medyczni mają adrenalinę jako hormon walki. Są ludzie, którzy mają adrenalinę jako hormon ucieczki. Natomiast u nas to jest zdecydowanie hormon walki. U nas stres i zmęczenie przychodzi już po wszystkim, kiedy kończymy swoje czynności. No, musi być też ratownik medyczny empatyczny, musi umieć słuchać, musi być bardzo bystrym obserwatorem, bo czasami to, czego nie możemy zbadać u człowieka, to czasami widać w otoczeniu. Na wiele rzeczy musimy patrzeć, musi mieć podzielną uwagę, nie tylko jeśli chodzi o stan tych, którym ratujemy zdrowie i życie, ale również jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, bo czasami w trakcie udzielania pomocy zdarzają się niebezpieczne dla nas sytuacje i też musimy być bardzo czujni. To chyba takie najważniejsze, myślę, cechy, które powinien dobry ratownik medyczny posiadać.
A co pani lubi w tej pracy?
Co lubię w tej pracy? Lubię to, że w tej pracy głównie zdarzają nam się niespodzianki. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego. W pogotowiu jedzie się czasami do wezwania o tej samej treści, a tak naprawdę do dwóch różnych sytuacji. W szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie tego pacjenta widzimy dłużej i dłużej się nim zajmujemy, też zdarza się bardzo wiele zaskakujących rzeczy, bo to, z czym początkowo mamy do czynienia, czasem rozwija się w zupełnie innym kierunku niż myśleliśmy. Nie dlatego, że się nie douczyliśmy, ale że to po prostu tak czasami jest, że jeden obraz choroby może przypominać inną chorobę. Niespodzianka to jest chyba najważniejsza rzecz, którą ja lubię w swojej pracy.
A jaka część wezwań to są na przykład przypadki z zagrożeniem życia?
A to zależy, Julka, wiesz co, od dyżuru, bo tak naprawdę bywają takie dyżury, gdzie wyjeżdżamy tylko i wyłącznie do stanów zagrożenia życia, ale bywają również takie dyżury, gdzie czasami nie widzimy chorego, bo ludzie bardzo lekko w dzisiejszych czasach podnoszą telefon i wzywają pogotowie. Coś, co nam nie przyszłoby do głowy, że na przykład z powodu rany ręki u młodej, na przykład 20-letniej osoby można wezwać pogotowie i tam jest 3 centymetry ranka. Broń Boże, nie ma krwotoku, ale jest wielki dramat i ogromna histeria i przyjeżdża karetka. I czasami taki dyżur potrafi bardzo człowieka sfrustrować, no bo mamy poczucie, że no, to jest takie bardzo nieodpowiedzialne ze strony ludzi. Ludzie bardzo często mówią, bo ja płacę składki. A my mówimy, że też płacimy składki. No bo tak jest, bo płacimy te składki. Tylko nie do tego służy karetka. Żeby ją wzywać, jak ma się zdrowe nogi, można spokojnie samemu pojechać do szpitala z taką raną. Wiele jest takich wezwań. Ból brzucha od tygodnia, o 3 w nocy akurat. Albo gorączka 37,3 o 2 w nocy. Trudno być miłym wtedy. Mogę wam zdradzić taką
Ponieważ mamy wakacje, a jest to program adresowany do dzieci, więc chciałabym zapytać, jakie wypadki zdarzają się dzieciom w wakacje najczęściej?
Najczęściej zdarzają się złamania i różnego rodzaju skręcenia, rany. No, dzieci jeżdżą dużo na rowerach, na rolkach. Zdarzają się również niestety podtopienia i utonięcia, bo no, często, jak zresztą słyszymy w mediach, no, nieodpowiedzialnie korzysta się z tych kąpieli wodnych. Zdarza się, że dochodzi do przypadków poparzeń słonecznych z powodu zbyt długiego przebywania na słońcu bez ochrony. Zdarzają się przypadki udarów słonecznych. Myślę, że to takie najważniejsze, największa grupa wezwań, z którymi się spotykamy, jeśli chodzi o dzieci, a jeśli chodzi na przykład o nastolatki, to niestety bardzo często w okresie wakacyjnym udzielamy pomocy nastolatkom, którzy używali dopalaczy, alkoholu. Ten problem w wakacje niestety bardzo również się nasila.
A jak rozpoznać na przykład udar słoneczny i czy można w ogóle to samemu zrobić? Jak mamy się wtedy zachować?
Tosiu, rozpoznać oczywiście można samemu, bo jeżeli osoba przebywała długo na słońcu, tak, czyli na przykład widzieliście, że ktoś zasnął na słońcu, tak? Zwykle ma też czerwoną, poparzoną skórę taki człowiek. On może mieć zaburzenia świadomości, może wymiotować. To są takie podstawowe objawy, tak? Co trzeba zrobić? No przede wszystkim zabrać trzeba tą osobę z tej ekspozycji na słońce. Jeżeli to jest osoba przytomna, która może pić, no dobrze by było, żeby się napiła, ale nie zimnego bardzo płynu, tylko takiego chłodnego płynu. Natomiast jeśli ma już zaburzenia świadomości, wymiotuje, trudno się z nią porozumieć, to trzeba taką osobę schładzać z zewnątrz. I najlepsze są, no, na przykład, jak są dostępne jakieś zimne napoje owinięte w jakąś ściereczkę, położone w miejscach, gdzie przebiegają duże naczynia, tak? Czyli pod pachy, pod kolana włożone, w pachwiny, bo tam przechodzą blisko pod skórą duże naczynia, przepływa krew i wtedy jest najefektywniejsze schładzanie. Oczywiście trzeba schładzać okolice głowy, czyli zimne okłady na głowę. Jeśli ktoś ma zaburzenia świadomości i wymiotuje, no to trzeba go położyć na boku, żeby się po prostu nie zachłysnął. No i oczywiście trzeba wezwać pomoc pod numerem 112, tak żeby tego człowieka zabrać do szpitala, bo on wymaga absolutnie wykwalifikowanej pomocy i najczęściej wymaga pozostania w szpitalu.
A co jak na przykład jesteśmy świadkami czyjegoś zasłabnięcia?
Trzeba przede wszystkim podejść do takiej osoby i ważne jest, żeby sprawdzić, czy jest w ogóle kontakt z tą osobą, czyli trzeba ją jakoś tam delikatnie dotknąć i zawołać: halo, proszę pani, proszę pana, słyszy mnie pani? Jeżeli ta osoba reaguje, no to zapytać, co się stało, położyć na boku, jeśli nie jest w stanie sama wstać. No i wezwać pomoc i być przy tej osobie, tak? Zostać po prostu, gdyby się coś miało pogorszyć, to żeby ktoś przy tej osobie pozostawał. Natomiast jeżeli ta osoba nie reaguje, no to trzeba ułożyć ją na wznak i sprawdzić, czy oddycha. Przy czym szuka się takiego prawidłowego oddechu. Jeżeli to są takie pojedyncze westchnięcia albo ktoś charczy, to nie jest normalny oddech. Jeżeli nie mamy prawidłowego oddechu przez 10 sekund, jak oceniamy, to trzeba wezwać pomoc i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej, bo wtedy najpewniej macie do czynienia z zatrzymaniem krążenia, a tutaj się liczy każda sekunda. Bo jeśli nie podejmiemy od razu uciśnięć klatki piersiowej, czyli zastępowania gdyby z zewnątrz pracy serca, to pozbawiamy tego człowieka tak naprawdę szansy na przeżycie, a na pewno na ewentualną dobrą jakość życia, gdyby nam się udało go wyreanimować, bo zastępując pracę serca, zapewniamy dopływ krwi do mózgu. Dzięki temu ten człowiek ma szansę mieć potem dobrą jakość życia i wrócić do, kolokwialnie mówiąc, normalnego życia.
A czy na przykład takie osoby młode, nastoletnie, mogą się podjąć takiego sztucznego oddychania?
Pewnie, że mogą się podjąć, wiecie, to nawet nie chodzi o sztuczne oddychanie, bo to jest taka dosyć duża bariera psychiczna, nawet jeśli czasem chodzi o osoby bliskie, że ta wentylacja usta-usta jest rzadko kiedy podejmowana, no bo tu dużo względów takich jest estetycznych, jeśli o to chodzi, ale samo uciskanie klatki piersiowej również daje ogromną szansę na przeżycie i pewnie, że możecie się tego podjąć i zrobić to tak samo dobrze, jak robią dorośli. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyście to zrobili dobrze, jeśli macie kogoś do pomocy, bo to jest ciężka fizyczna praca i nawet my w swoich profesjonalnych działaniach mamy takie wytyczne, że zmieniamy się przy uciśnięciach klatki piersiowej co 2 minuty, po to, żeby te uciśnięcia klatki piersiowej były cały czas tak samo głębokie, żeby cały czas ten masaż klatki był tak samo efektywny. Po 2 minutach, jak zrobiono badania kiedyś, okazało się, że nawet jeśli nie czujemy zmęczenia, to efektywność tych uciśnięć spada, więc dobrze jest, jak stoi tłum ludzi, zapewnić sobie kogoś do pomocy, czyli tylko pokazać konkretną osobę, nie pytać, czy ktoś mi pomoże, tylko wskazać i powiedzieć, pan mi pomoże. Bo ludzie, jak stoją w tłumie i zrzucicie w tłum, czy ktoś mi pomoże, to jest takie rozkładanie się odpowiedzialności. Jeden patrzy na drugiego i myślą sobie, a czemu ja, jeśli ten nie, albo tamten nie. Zapewnić sobie kogoś do pomocy, uciskać tą klatkę i za 2 minuty poprosić, żeby was ktoś zmienił, tak żeby rzeczywiście dać temu człowiekowi jak największe szanse na przeżycie.
Czy jednocześnie trzeba też zadzwonić po wykwalifikowaną pomoc?
Tak, to jest bardzo ważna rzecz, czyli rozpoczyna się uciśnięcia, jak sobie zapewniasz tą osobę, to pan dzwoni po pogotowie i pan mi pomoże, bo bardzo często potrzebny jest defibrylator przy zatrzymaniu krążenia. Jeżeli jest potrzebny defibrylator, to same uciśnięcia klatki piersiowej, jak gdyby temu pacjentowi życia nie uratują, a im wcześniej będziemy mogli użyć tego defibrylatora, co tak pięknie zawsze widać na filmach, jak się to robi, a w życiu to troszeczkę inaczej wygląda, to im szybciej dostarczymy te wyładowania, użyjemy tego defibrylatora, tym większa szansa na to, że przywrócimy komuś prawidłową pracę serca. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, są miejsca w Łodzi, gdzie są automatyczne defibrylatory zewnętrzne. To są takie urządzenia bardzo intuicyjne. Jeśli wiemy, że mamy do czynienia z zatrzymaniem krążenia, jesteśmy świadkiem tego, takim przygodnym i wiemy, że takie urządzenie się gdzieś znajduje, to oprócz tego, że wzywamy pogotowie i rozpoczynamy uciśnięcia klatki piersiowej, prosimy też kogoś, żeby natychmiast pobiegł po ten defibrylator. Tam pismem obrazkowym jest pokazane, gdzie przykleić elektrody, jak uruchomić, to urządzenie samo podaje instrukcję, co zrobić i jeśli jest potrzebna defibrylacja, to samo dostarcza właśnie tą energię do serca, analizuje ten rytm. Takie urządzenie na pewno jest w manufakturze, z tego co wiem jest chyba w Urzędzie Wojewódzkim, jest na pewno na lotnisku na Lublinku. Także jest tych miejsc w dużych miastach coraz więcej i warto, są oznakowane takim specjalnym znaczkiem. Warto, jak się widzi taki znaczek, sobie zanotować gdzieś w głowie z tyłu, gdzie to jest. Może to kiedyś uratować komuś życie.
A czy jeśli na przykład ktoś się skaleczy, to jak wtedy takiej osobie pomóc?
Zależy, którą część ciała sobie skaleczy i jak duża jest to rana. Bo jeżeli to jest niewielka rana, powiedzmy na palcu, gdzieś na nodze, nie jest głęboka, powierzchowna, ale dosyć intensywnie krwawi, no to wiadomo, że trzeba ją najpierw przemyć. Jak nie ma nic pod ręką, to może to być przemycie po prostu zwykłą wodą, tak żeby wypłukać ewentualnie jakiś tam brud z tej rany, a potem trzeba wziąć gaziki i najlepiej przycisnąć w miejscu, w którym krwawi. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dużymi ranami, takimi, które no, trudno sobie wyobrazić, że same się zrosną, czyli prawdopodobnie będą wymagały szycia, no to trzeba rzeczywiście ten ucisk dużo mocniejszy zastosować. Czasem brakuje ręki, zwłaszcza, że wy macie drobne, szczuplutkie paluszki, to warto jest mieć na przykład coś takiego twardszego, czym jak założymy opatrunek, to można na przykład wziąć drugi bandaż, położyć na ranie i przybandażować tak, żeby był silniejszy ten ucisk. Jeśli mamy bardzo duże uszkodzenie i rzeczywiście to jest krwotok, a nie krwawienie, to można założyć powyżej tego miejsca, tak? Czyli są dwa miejsca, gdzie można zakładać tak zwaną opaskę zaciskającą na ramieniu w połowie i w 1/3 tutaj górnej uda, tak? Czyli jak jest krwotok tutaj dalej gdzieś z rany na ręku. No ale to są już takie wyjątkowe przypadki, tak? Najbardziej zdecydowanie krwawią rany głowy. Wystarczy, że jest maleńka ranka, a ponieważ to jest głowa i straszne krwawienie, to zwykle jest bardzo duża panika. My szukamy czasami tej rany we włosach. To wygląda rzeczywiście dramatycznie, a tam jest takie 0,5 centymetra i tak się wszystko z tego zalewa, bo rzeczywiście to jest miejsce, które jest bardzo mocno unaczynione i rzeczywiście leje się bardzo, ale na głowie za to łatwo ucisnąć, bo puszka kostna wszędzie, więc tam się dobrze z kolei uciska te rany.
Czasami zdarza nam się krwawienie z nosa i co wtedy zrobić?
Nasze babcie powiedziałyby, że głowę odchylić do tyłu, no ale nos to nie jest wylot z wazonu, że jak się ustawi w dobrą stronę, to się nie będzie z niego wylewało. Wręcz przeciwnie, lepiej jest pochylić głowę na dół, położyć zimny okład na kark, a drugi zimny okład na skrzydełka nosa i zapewnić spokojny wypływ tej krwi, póki ona krwawi. Można zacisnąć skrzydełka przy tym zimnym okładzie, tak żeby sobie nos zacisnąć, wtedy usta otworzyć, bo ta krew gdzieś musi wylecieć, a to, co z tyłu nosa cieknie, to leci do gardła. I w ten sposób próbować tamować krwotok. Jeśli oczywiście nie ustaje, to trzeba się zdecydowanie udać do szpitala. A pamiętać trzeba o jednym, że jeśli się krwotok z nosa zatamowało, to trzeba unikać kichania, smarkania przez najbliższych kilka godzin, bo tam się uszkodziło jakieś naczynie. No i tak jak na rance robi się strupek, to i tam wewnątrz się robi taki strupek. W momencie, kiedy się kicha, kiedy się mocno smarka nos, no to ten strupek sobie odpada i zwykle zaczyna się wszystko od początku. O tym trzeba pamiętać po skutecznie zatamowanym krwotoku z nosa.
Bo mówiliśmy tutaj właśnie, jak się zachować w tych wszystkich przypadkach, ale jak tych przypadków unikać, jak powinna wyglądać profilaktyka?
To są najprostsze rzeczy, których wy oczywiście nie lubicie. Czyli jadąc na rower, zakładamy kask, mimo tego, że jest gorąco i być może nie wygląda się w nim najatrakcyjniej, najbardziej trendy, jazzy czy cool, ale kask na głowie często ratuje życie. Jeżdżąc na rolkach, trzeba zakładać ochraniacze. Będąc na słońcu, trzeba używać kremów z filtrem i założyć nakrycie głowy i pić odpowiednią ilość płynów. To są takie bardzo proste rzeczy, które rodzice wam ciągle powtarzają. Wy uważacie, że trujemy, a tak naprawdę one pozwalają wam bezpiecznie cieszyć się wakacjami.
To dziękujemy bardzo za te wszystkie rady. Na pewno będziemy teraz bardziej świadome. I przypomnę, że dziś w studiu była z nami Elżbieta Barzdo, lekarz medycyny ratunkowej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A ja przypomnę, że tę rozmowę przeprowadziły Julka i Tosia i bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję.